boimy się chorób cywilizacyjnych, boimy się nowotworów i musimy zdać sobie sprawę z tego, że osoby otyłe częściej zachorowują zarówno na jedne, jak i na drugie choroby.
Czy z otyłością możemy walczyć, podnosząc podatki na wyroby zawierające dużą ilość cukru i na alkohol? O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Dziś także dowiemy się, czy recepty, czy e-recepty pozwalają nam oszczędzić czas i pieniądze. Zapraszam.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że podwyższoną masę ciała ma blisko 2 miliardy ludzi na świecie. Każdego roku odpowiada ona, ta podwyższona waga ciała, za blisko 3 miliony zgonów. W ciągu ostatnich 40 lat populacja osób otyłych zwiększyła się prawie trzykrotnie. Podobnie niestety jest w naszym kraju. Na podstawie prowadzonych w Polsce badań nadwagę i otyłość ma obecnie co drugi Polak. Problem w tym, że tylko niespełna 40% naszych rodaków dostrzega ten problem i jedynie co trzeci jest aktywny fizycznie. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt podnoszący opłaty napojów zawierających znaczne ilości cukru i niektórych alkoholi. Będziemy dzisiaj właśnie o tym rozmawiać. Naszymi gośćmi są profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry.
Trudno w to uwierzyć, ale Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2018 roku statystyczny Polak zjadł aż o 6 kg cukru więcej niż w roku 2017. To bardzo duża różnica. W Polsce niestety 60% mężczyzn i połowa blisko kobiet cierpi na nadwagę i otyłość. Stąd ten pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby wprowadzić wyższe opłaty za właśnie produkty związane z dużą ilością cukru. Czy to może być skuteczne? Czy to może zadziałać, ten moment, kiedy te opłaty będą wyższe za te produkty, które zawierają duże ilości cukru? To nie jest polski wynalazek. Takie projekty, takie ustawy są już w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, o ile pamiętam, we Francji.
W wielu krajach europejskich. Mhm.
Czy to zadziała w Polsce?
Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy kształtować postawę zdrowotną? Możemy tą postawę kształtować dwojako. Albo wskazując przykład, tak warto się zachowywać, tak warto postępować, czyli propagując te pozytywne postawy, albo w sposób formalny, czyli przykład zakazu palenia w miejscach publicznych. W dużym stopniu jednak poprzez nakazy, no, nie ma tego nawyku już palenia w miejscach publicznych, no bo się rzeczy z tym wiążą się jakieś...
No stopniowo to się przyjęło, sankcje. Widzę, że ludzie wychodzą z pomieszczeń, wychodzą... W samochodach jeszcze niektórzy palą, bo to widać na ulicach, ale coraz mniej.
Ale tak jak pan redaktor trafnie to określił, stopniowo się przyjęło. To właśnie chodzi o to, żeby przyjmować te pozytywne postawy. I ten przykład, o którym my w tej chwili mówimy, to jest nic innego jak spojrzenie na to, w jaki sposób radzą sobie chociażby inne kraje europejskie, o których już mówiliśmy, i wykorzystanie właśnie polityki fiskalnej jako narzędzia do kształtowania tych postaw zdrowotnych.
Panie profesorze, ale podejrzenie jest takie, że budżet chcą rządzący sobie podreperować tym faktem podniesienia właśnie cen z alkoholi zwłaszcza, bo jak czytam, to też trudno uwierzyć, że codziennie w Polsce rano 3 miliony tych małych buteleczek w popularnych małpek jest przez Polaków kupowane. 3 miliony codziennie.
Tak, to niesamowita liczba. No generalnie tego typu podatki, opłaty, one się tak anglosasko ładnie nazywają podatki od grzechu, sin taxes, są dość popularne w wielu państwach i one mają takie trzy funkcje. Jedna z nich jest oczywiście funkcja fiskalna. No trudno nie uciec, bo wpływy z tych podatków będą generalnie trafiały do szeroko rozumianego budżetu lub instytucji państwowych. Druga funkcja to jest oczywiście taka podstawowa, zmniejszenie popytu na produkty, które są wyżej opodatkowane. tutaj działa klasyczne prawo popytu. No i trzecia funkcja tego typu podatków to jest oczywiście jakby ograniczenie czy rozwiązywanie szkód związanych z funkcjonowaniem danego typu produktów czy usług. Czyli na przykład prowadzenie różnego rodzaju działań w zakresie zdrowia, czy też edukacji, czy promocji. Na przykład często jest to wprost wpisywane. Przykład jest podatku od hazardu w Szwecji, gdzie część tego podatku służy, że tak powiem, leczeniu osób uzależnionych od hazardu. Jest to wprost wpisane, że tak powiem, w ustawę i te środki w ten sposób są przekazywane. To rozwiązania są różne. Jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, tego typu podatki funkcjonują od dawna. Notabene podatek od cukru w naszej europejskiej perspektywie funkcjonuje już od bardzo dawna, bo w Danii wprowadzono go jeszcze w latach 30., więc nie jest to jakiś nowum. A ostatnio rzeczywiście mamy wysyp tego typu rozwiązań. I tutaj pojawia się oczywiście tak zwana funkcja stymulacyjna podatków, czyli próbuje się kształtować różnego rodzaju struktury, w tym struktury popytu. To oczywiście w jakimś zakresie działa, w jakim no to zobaczymy. Doświadczenia, jak już powiedziałam, mamy taki trochę wysyp tych podatków, tak od 2011 roku w bardzo wielu państwach europejskich, pozaeuropejskich, w krajach arabskich, w Międzynarodowej Arabii Saudyjskiej, w Omanie, tego typu rozwiązania zaczęto wprowadzać na coraz szerszą skalę.
Ograniczenie ilości sklepów, punktów sprzedaży też, na przykład.
Też, ale mówię o tych, bo to są już takie kwestie regulacyjne, tak, które pan redaktor podaje. Natomiast sama kwestia fiskalna, podwyższenia opodatkowania jest powszechnie stosowana. No i pierwsze rezultaty są jakby korzystne, jeśli mówimy o tych dwóch funkcjach, które mówiłem, poza funkcją fiskalną. To znaczy rzeczywiście albo zmniejsza się to spożycie, albo też następuje zmiana składników produktów. No cóż, nie zawsze też korzystna, ale ona rzeczywiście jest widoczna. My ten efekt też już żeśmy dostrzegli, nie wiem czy Państwo sobie przypominacie, ale nie tak dawno niektóre sieci handlowe poinformowały o obniżeniu ilości cukru w swoich produktach i nie był to wcale taki efekt prozdrowotnego działania w naszym kraju, tylko efekt strategii globalnych, po prostu firmy dostosowują się do tego, co dzieje się w tej przestrzeni globalnej, czyli no, widzą,
chcą
że
być
ten...
trendy po prostu, chcą być na topie. Tak?
Nawet nie tyle trendy, co po prostu chcą dalej dobrze sprzedawać swoje produkty, aha, więc no, muszą się dostosować do tego, że te wymogi się zmieniają. Spójrzmy na przykład torebek, które swego czasu zamieniono na nieco grubsze po to, żeby klient jednak nie ponosił tak wysokich kosztów. To też jest trochę tego typu rozwiązanie.
Posłuchajmy doktora Marcina Cywińskiego, ekonomisty z Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. On też mówi o ewentualnych skutkach podniesienia cen alkoholi.
Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia prewencji, a więc dbałości o zdrowie obywateli, prawda, to ja bym tą akcyzę porównał do programu czy założeń programu 500+. Tam też mówiliśmy o tym, że z założeniem miało się rodzić więcej dzieci, natomiast efekty były inne. Tutaj mamy tak samo, więc myślę, że warto ten aspekt rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego. A jak rozpatrujemy ten aspekt z punktu widzenia ekonomii, no to trzeba się zastanowić, czy na pewno tyle środków trafi do budżetu. Ja mam poważne wątpliwości. Mieliśmy taką sytuację, jak dobrze pamiętam, w 2001 bodajże roku, albo przełom 2000-2001 roku, kiedy też eksperymentowano z wyższą akcyzą na alkohol. No i co się okazało, że środki do budżetu były znacznie mniejsze niż te, które rząd zakładał. Wielu ekonomistów odwołuje się do tak zwanej krzywej Lefera. Jest pewien próg graniczny, gdzie wpływy do budżetu będą znacząco niższe niż te, które zakładamy z powodu wysokiej opłaty, czy wysokiej akcyzy, albo ceny finalnej za produkt. I tutaj w tym 2000-2001 roku mieliśmy taki eksperyment i okazało się, że te wpływy były mniejsze. Akcyzę zmniejszono, no i okazało się, że mieliśmy klasyczny przykład krzywy Lefera, a więc przy niższej akcyzie wzrost wpływów do budżetu.
Ale te pieniądze mają być kierowane nie do budżetu, tylko...
Ja nie sprowadzałbym tej dyskusji w sensie tych nowych rozwiązań, które teraz zaproponowano, do takiego prostego podejścia, bo równolegle też wzrosła akcyza, tak? Ale to jest inne rozwiązanie. Tak. Tak? My mówimy w tej chwili o rozwiązaniach, które no, nawet w samym projekcie zmian do ustaw w tytule jest, wspomina się o promowaniu tych prozdrowotnych postaw. Tak? Nie sprowadzajmy tej dyskusji tylko i wyłącznie do takiego wymiaru właśnie fiskalnego, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, pamiętajmy o tym. My tutaj z jednej strony poprzez te rozwiązania, czyli te kwestie właśnie tych dodatkowych opłat w przypadku tych butelek alkoholu o mniejszej pojemności. Mówimy tutaj o reklamach suplementów, tak? I mówimy też również o tych produktach, które zawierają wysoki poziom cukru. Także to jest istotna rzecz, że mówimy o rozwiązaniach, które mają w efekcie zmienić postawę. No, trudno w tej chwili, jak gdyby byłoby nam zakwestionować to, co pan redaktor mówił na wstępie. Dane statystyczne mówiące o tym, że coraz większa liczba ludzi na świecie i też i w tym Polsce ma problem z otyłością i nadwagą. No, to jest jak gdyby trend, który trudno kwestionować.
No tak, ale na profilaktykę, na takie działania prozdrowotne także potrzebne są pieniądze i z tego tytułu to podwyższenie ceny ma po pierwsze zniechęcić trochę do zakupów, tak, a z drugiej strony ma znaleźć środki na to, żeby edukować, żeby wyjaśniać ludziom niestosowność pewnych działań.
Zgadzam się, ale też tak jak powiedziałem na wstępie, możemy dwojako z jednej strony edukować. Ja osobiście dostrzegam tutaj też duże pole jeszcze do tego, by tą edukację prowadzić i też na przykładzie naszego oddziału mogę tu potwierdzić, że prowadzimy tą edukację. Permanentnie edukujemy, zachęcamy do korzystania z programów profilaktycznych. Mamy teraz środy z profilaktyką. Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego do właśnie korzystania z tych produktów. Ale też no, pamiętajmy o jednym, no, obserwując zachowania pacjentów, no, ostatnio też, może nawet nie ostatnio, odnoszę wrażenie, że łatwiej czasami pacjentowi w średnim wieku czy też w wieku starszym pójść do kolejnego lekarza, zrobić kolejne badanie diagnostyczne niż zmienić postawę. Postawy zdrowotną.
WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, proponowała, żeby już kilka lat temu proponowała, żeby jednak te ceny podnieść właśnie produktów, które zawierają zbyt duże ilości cukru i alkoholi, i te pieniądze w części przeznaczyć na dofinansowanie na przykład zakupu warzyw czy owoców.
Ważna kwestia, o której tych pośrednio wspominaliśmy już o tym, że pieniądze, to zasilanie finansowe, które będzie pochodziło z tych trzech źródeł, tak, ma zasilić plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo tylko i wyłącznie tego typu rozwiązanie ma sens, że te środki, które będą pochodziły z tych trzech nowych, w cudzysłowie, źródeł, tak, zasilą plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. To ma sens, bo pamiętajmy o jednym. Co do zasady, system w Polsce oparty jest o tak zwaną zasadę solidaryzmu społecznego, czyli każdy odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy pracodawca za nas odprowadza, lub też w zależności od tego, czy może sami prowadzimy działalność. A to w jakiś sposób jednak różnicuje kwestie związane z moją taką, a nie inną postawę. No jeżeli, mówiąc kolokwialnie, nadużywam spożywanie tych małych buteleczek, tak, no to siłą rzeczy w ten sposób zasilam plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest przeznaczony na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. No, to jest
tym samym poniekąd próba trafia do tych osób, które właśnie używają cukru, ponieważ częściej chorują. W każdym razie na pewno cukier i nadmiar spożywania cukru nie sprzyja zdrowiu. A jak pan, panie profesorze, ocenia ten pomysł opodatkowania firm, które produkują wyroby związane właśnie z cukrem? Czy można tutaj tak sterować rynkiem, tak opodatkowywać produkcję, żeby ewentualnie ta ilość cukru była mniejsza w produktach?
Znaczy ten mechanizm tak generalnie do tego się sprowadza. Ja już, że tak powiem, przykłady podawałem na to. Pamiętajmy, że opodatkowujemy pewne składniki produktów, nie całe produkty jako takie. To chodzi o to, że opodatkujemy składniki i teraz dajemy firmom, że tak powiem, wybór. Czy będą oferowały ten produkt w takiej samej cenie, znaczy z wyższej cenie, ale z tymi szkodliwymi składnikami, czy raczej sugerujemy im, żeby poszukały albo zamienników, albo w ogóle zaoferowały inne produkty w tej wersji. Świetnym przykładem jest Coca-Cola, która, jak śmieją się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, zupełnie zmieniła skład, smak i skład, od kiedy ten podatek wprowadzono w Wielkiej Brytanii, bo tam producent zaczął eliminować pewne składniki z tego produktu, które no, zaczynały nadmiernie ciążyć w cenie jego. I taka jest jakby idea. No, to jest typowy mechanizm rynkowy, gdzie chcemy poprzez system podatkowy wpłynąć na strukturę tego popytu, też na strukturę produktów. No, opodatkowując pewien produkt wyżej, sugerujemy producentom, aby albo zamienili go, no, albo jeśli rzeczywiście widzą, że konsument będzie skłonny akceptować wyższą cenę tych produktów, no to pozostawili taką wersję. Na ogół ta zmiana występuje. Jak już mówiłem, te stresowe doświadczenia pokazują, że ten spadek jest wyraźny. Zresztą w Wielkiej Brytanii tam nastąpił bardzo gwałtowny spadek tych napojów, które były opodatkowane. Z racji tego, że producenci, eliminując cukier i składniki pochodne, zaczęli wypadać, że tak powiem, z tego systemu podatkowego, no bo ich produkty przestały spełniać warunki związane z opodatkowaniem, tak? I taka jest jakby trochę idea tego wszystkiego. Jeszcze wracając do poprzedniej części, bo tam rzeczywiście padła kwestia fiskalna, no to ja też nie sprowadzam dyskusji tylko do kwestii fiskalnej, bo jeśli tutaj liczymy na jakieś duże dochody, to pewnie one będą z czasem spadać. W jakimś sensie spadek tych dochodów z tego tytułu należałoby uznać za sukces, bo tak, to by oznaczało, że mniej spożywamy tego produktu, no chyba, że znaleźliśmy jakiś inny bardzo szkodliwy składnik.
Albo zastępujemy go czym innym.
Bo tak też się zdarza oczywiście.
Jesteśmy także niestety w niechlubnej czołówce osób spożywających dużą ilość suplementów diety, tak? To jest widoczne, że kupujemy tego po prostu bardzo, bardzo dużo jako kraj, jako Polacy.
No właśnie, to jest też kolejny przykład, że pewnie łatwiej pójść i kupić kolejny suplement, niż zmienić swoją postawę, wprowadzić aktywny tryb życia,
no, dietetycznie
zwracać uwagę na to, co spożywamy i tak dalej, i tak dalej. Stąd też w tym projekcie, o którym mówimy, jest też propozycja dodatkowego źródła zasilenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez właśnie te dodatkowe opłaty z reklam suplementów. Czyli kolejny element istotny i też z jednej strony oczywiście siłą rzeczy, bo każda, tak jak pan profesor powiedział, każda opłata, każdy podatek ma ten element fiskalny sam w sobie. Ale tutaj to jest też kwestia właśnie równolegle potrzeby zmiany nawyków, postaw.
Był taki apel, żeby ewentualnie te działania, które tworzy rząd, adresowane były właśnie do producentów.
Ale tak jak pan profesor wspomniał, one są też w części kierowane do producentów, bo z jednej strony zależy na tym, by postawę zmienił konsument, ale też i postawę zmienia producent, bo on się dostosowuje do tego, co jest na rynku. Dla niego postawa konsumenta jest punktem wyjścia w jego działaniu, tak? W jego strategii.
To potrzebne są takie zespołowe działania, tak? Że samorząd na przykład przygotowuje pole do ewentualnego handlu tymi zdrowymi produktami. Potrzebna by była organizacja, która to weryfikuje, że naprawdę są te produkty zdrowe, prawda?
Tak, to znaczy takie mechanizmy w jakimś sensie istnieją. One jeszcze są w fazie, że tak powiem, budowy, bo mamy całą tę grupę tych produktów ekologicznych, producentów ekologicznych. Oni muszą, jeśli chcą uzyskać stosowny certyfikat, bo to też zależy, jak to nazywam, czasem to nazywam produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi, które nie mają jeszcze tych certyfikatów. W innym przypadku jest to już uzyskany certyfikat, gdzie trzeba spełniać bardzo ścisłe normy. Tylko tu pojawia się inny problem. Problem już czysto ekonomiczny, bo nie będę wchodził w kwestię samej diety i składników, bo nie jestem tego ekspertem, ale te produkty są drogie. No i nie każdy konsument może sobie na nie pozwolić, a gdy ma taką dość tanią alternatywę, dużo mniej zdrową, ale tę dużo tańszą, no to niestety często woli wybrać ten produkt tańszy, no bo on jest dla niego bardziej dostępny, bo jednak oszczędza znaczną część swojego budżetu. No i stąd tego typu inicjatywy podejmowane w różnego rodzaju państwach. Tam padła kwestia podatkowania oczywiście tego, że są to różne produkty. My tu mówimy o tej opłacie dotyczącej właśnie konkretnych składników, czyli generalnie jakby stosowanie większej ilości tych składników będzie tą opłatę podnosiło. Zakres tej proponowanej ustawy, on oczywiście nie obejmuje wszelkiego rodzaju produktów, które możemy uznać trochę za niezdrowe. No to jest jakaś jeszcze pierwsze rozwiązanie, takie początkowe, które taki mechanizm wprowadza. Zresztą tak się dzieje w większości państw. Trudno od razu wprowadzić jakiś bardzo szeroki katalog tego typu produktów i wprowadzić na nie jakieś wysokie opłaty. No ale myślę, że taki przyczynek, nawet ta dyskusja, która tu się pobudziła, jest bardzo istotna, bo generalnie też mówimy o takim, gdzieś padło tutaj w rozmowie, tej świadomości konsumenta. I to ma być taki też bodziec ekonomiczny do tego, żeby tą świadomość budować, żeby ten konsument rzeczywiście był zainteresowany, żeby czytać te etykiety, być może wiedział, dlaczego dany produkt zaczyna być coraz droższy, no bo na przykład składnik, który tam jest szkodliwy, on zaczyna być rzeczywiście coraz droższy i producent albo będzie się z niego wycofywał, albo rzeczywiście będzie podnosił cenę. Stąd taka dyskusja i taki jeden z mechanizmów rozwiązywania, myślę, że jest istotny w tym naszej debacie publicznej.
A gdyby, tak jak proponuje to WHO, te pieniądze, które pozyskuje się z tego tytułu dodatkowych opłat z tytułu szkodliwości na zdrowie, prowadzić do finansowania tych bioproduktów, o których pan powiedział, to być może byłoby wtedy, bo one są niestety dosyć drogie, te bioprodukty, to być może wtedy byłby jakiś to pomysł na popularyzowanie innego sposobu odżywiania się chociażby.
Tylko stworzymy bardzo skomplikowany mechanizm pobierania opłat, dodawania dopłat do innych produktów i myślę, że on będzie po pierwsze mało czytelny, po drugie zawsze taki mechanizm stwarza różnego rodzaju pole do pewnych nadużyć, do... Ja jestem raczej zwolennikiem dość prostych form i jednak działania mechanizmu rynkowego pobudzanego tymi działaniami korygującymi przez państwo właśnie chociażby poprzez system podatkowy, ale taki, który będzie wybiórczo oddziaływał na te produkty, czyli będzie starał się jednak wspierać te produkty, które są korzystniejsze dla zdrowia. Fakt, że, bo mówimy tylko o jednej opłacie, pamiętajmy. Jeśli mówimy o tych produktach, to mamy trochę niespójny system pod tym względem, bo jak już popatrzymy sobie na stawki podatku VAT, to przykładowo według nowego rozporządzenia owoce morza są objęte tą podwyższoną stawką 23%, czy tą normalną, czyli tą wyższą, jak to odbiera konsument. A produkty, które są zawierają w sobie sól, czy na przykład chipsy, mają to niższą system podatkowania. Więc tutaj jest pewna niespójność w tych rozwiązaniach.
Może niespójność, ale też przestrzeń do dalszych działań.
Niewątpliwie. Myślę, że bo mieliśmy takie dość dużą zmianę w tym zakresie. Przede wszystkim tam chodziło o uporządkowanie tego systemu, który był bardzo zróżnicowany. Tak, identyczne prawie produkty były objęte różnymi stawkami. Ale to pokazuje, że tutaj tych możliwości dalszych działań, jakie możemy w tym zakresie robić, jest jeszcze wiele. Bo jak pokazuje ta przestrzeń do tego typu rozwiązań, wciąż mocno jeszcze istnieje. I to w jakimś sensie jest rozwiązanie, które jest skuteczne, bo dotychczasowe jakby doświadczenia państw, które to wprowadzały, jest jeden ewenement, to Dania, o którym już sobie pozwoliłem wspomnieć, która się wycofała z tego. Ale czemu się wycofała? Główny motyw polegał na tym, że konsumenci nabywali te niezbyt zdrowe produkty
za granicą.
Za granicą, w pobliskich Niemczech.
No, tak.
No i jeżeli rzeczywiście stworzymy taki system dziurawy, nazwijmy sobie, czyli jeden kraj nie opodatkowuje, wręcz zachęca do zakupu, no licząc na wyższą sprzedaż, a drugi kraj zacznie wprowadzać wysokie opłaty, no to rzeczywiście zresztą te korzyści, te giełdy transgraniczne, tak co my nazwijmy, u nas kiedyś bardzo mocno funkcjonowały, one wynikały co prawda z innego mechanizmu, różnic dochodowych,
to
cenowych
nie zyskamy,
i tak dalej.
A stracimy po prostu.
Tak, to wtedy możemy stracić.
Panie dyrektorze, a jeżeli chodzi o, pan wspomniał o zmianę postaw, ale to zmianę postaw to powinno być już chyba w przedszkolu, chyba w szkole podstawowej, bo ja z przerażeniem nieraz obserwuję ludzi, którzy wynoszą czy wywożą na wózkach strasznie dużą ilość tych napojów słodzonych, kolorowych tych napojów ze sklepu. To raczej dzieci już powinny być zaszczepione.
Zdecydowanie tak.
Tym innym sposobem
jest
funkcjonowania.
Pomysł i projekt Rzecznika Praw Pacjenta, lekcje o zdrowiu. Też w kilku krajach europejskich, między innymi w Hiszpanii, tego typu lekcje już były prowadzone przez kilka lat, już dokonano ewaluacji tego projektu. Oczywiście, że to jest kwestia istotna z punktu widzenia zmian postawy, tylko że pamiętajmy też, że w tej chwili dzieci, młodzież, oni są narażeni na zdecydowanie większą ilość bodźców niż jeszcze kilkanaście lat temu. U nich ten sposób dokonywania wyboru jest trudniejszy przez tą liczbę bodźców. Stąd też siłą rzeczy ta edukacja też powinna być inaczej ukierunkowana. Ale w kontekście tych zmian, o których my tutaj jeszcze rozmawiamy, To ważne jest też to, że ten projekt ustawy, sposób konsultacji tego projektu ustawy, bo z jednej strony projekt został przedłożony do konsultacji różnym towarzystwom, na przykład onkologicznym, kardiologicznym, diabetologicznym, ale również też środowisku samorządowców, również też szeroko został ten projekt przedstawiony do konsultacji mediom, czyli też inny sposób konsultacji, by nie sprowadzać właśnie tylko i wyłącznie tych rozwiązań do tego wymiaru fiskalnego, ale również do tej kwestii edukacyjnej. To, o czym pan redaktor mówił, edukacja, zmiana postawy, czyli zainteresowanie szerszego grona interesariuszy tym tematem.
No i pomyśleć o ewentualnych dodatkowych elementach. Amerykanie na przykład myślą, żeby wzorem napisów na papierosach, że szkodzą, wprowadzić takie napisy na produktach, które zawierają duże ilości cukru, żeby też uzmysławiać tym samym fakt zagrożenia, bo podejrzewam, że jest podobny stopień zagrożenia jak papierosami.
No w moim przekonaniu projekt tej ustawy to też początek innej dyskusji. Bo my cały czas mówiliśmy o potrzebie zmiany postaw. Jak panowie prześledziliście uzasadnienie do tego projektu, tych raportów, które były opracowywane i w Polsce, i w krajach europejskich, i przez WHO na przykład. No mnóstwo było na temat tendencji, jeżeli chodzi o nadwagę, otyłość. Liczba pacjentów hospitalizowanych z tytułu otyłości w województwie lubuskim też z roku na rok się zwiększa. Także tych argumentów jest mnóstwo, tak? I to jest też istotne, że zmieniamy zupełnie, wprowadzamy inny dyskurs, może nawet nie zmieniamy, ale właśnie wprowadzamy inny dyskurs o kształtowaniu postaw zdrowotnych. I to jest też warto na to zwrócić uwagę, że ten projekt ma też tą swoją wartość, że to jest początek, tak jak pan profesor powiedział, jest kilka obszarów jeszcze.
No reklamy na pewno.
Prawdopodobnie do zagospodarowania. No, te reklamy suplementów też będą objęte dodatkową opłatą. Tak? No, spożywamy te suplementy, już mówiliśmy, że pewnie niekiedy przeciętnemu konsumentowi łatwiej pójść i kupić kolejny suplement niż zmienić swoją postawę, no bo ta zmiana postawy pewnie wymaga większego wysiłku, aczkolwiek no też to nie jest zastępowalne. Pamiętajmy o tym, że to w ogóle nie jest zastępowalne.
Wróćmy jeszcze na moment do alkoholu, bo tych małpek, jak powiedziałem, tych małych buteleczek sprzedawanych jest codziennie około 3 milionów w Polsce i niestety duża część z nich, to tych kupujących, to kobiety. I nie tylko dorośli ponoszą konsekwencje picia alkoholu, również dzieci osób pijących mają problemy zdrowotne i to bardzo poważne, o czym mówi kierowniczka biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Lucyna Poźniak.
FAS to jest spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i jest to nieuleczalny, niegenetyczny zespół chorobowy, który może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
I jak rozpoznać ten zespół?
FAST charakteryzuje się przede wszystkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniami rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeniami w zachowaniu właśnie, niedorozwojem umysłowym, chociaż tutaj różne są opinie na ten temat, nadpodbudliwością psychoruchową, wadami rozwojowymi. A skutkami tego wszystkiego jest na przykład, są trudności w uczeniu się, to są trudności związane z koncentracją uwagi, z pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów.
Z zasypianiem też?
Z zasypianiem na przykład, koordynacją ruchową, to są zaburzenia mowy, relacje z ludźmi.
Panie profesorze, czy podniesienie ceny o złotówkę może ograniczyć ilość zakupionych tego typu alkoholu? Czy się wtedy człowiek już zastanowi, żeby kupić kolejną? Czy jest to może sama podwyżka i otoczka związana z tą podwyżką spowoduje innego rodzaju myślenie?
No mam nadzieję, że też, bo budowanie świadomości jest zawsze takim kluczowym, finalnym elementem. Działanie takie bodźcowe, ekonomiczne, podatkowe przede wszystkim ma być takim silnym, bieżącym, krótkookresowym szczególnie elementem, gdzie zastanowimy się nad zakupem danego produktu. No, wydaje się, że każda taka podwyżka jednak, delikatnie mówiąc, skłania do refleksji i przynajmniej część konsumentów trochę zmniejszy swoje zakupy. W jakim zakresie, to jest już troszeczkę trudniejsze pytanie i generalnie trzeba niestety pamiętać, że tego typu produkty, tak zwane używki, charakteryzują się niską elastycznością, czyli tutaj konsumenci nieco słabiej reagują na wzrosty cen. No tak to jest z większością używek, ale jest to już pewien sygnał do tego, jak już też mówiliśmy o takiej szerszej dyskusji, bo oczywiście samym mechanizmem podatkowym nie rozwiążemy problemu. No też nie trudno oczekiwać, że tylko podnoszenie podatków problem rozwiąże całościowo i że w tym momencie już te postawy zostaną właściwie ukształtowane, ale też traktuję to rozwiązanie, tą propozycję, która się tutaj pojawiła, jako taki element szerszego mechanizmu, w którym też wyższy koszt zakupu tego produktu jest potrzebny.
Powiedział pan, panie dyrektorze, że to będzie wzmocnienie planu finansowego, planu działań Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy już jest sprecyzowane, no, na co te pieniądze pójdą, które ewentualnie pojawią się po wprowadzeniu tych dodatkowych opłat?
No, plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest w większości przeznaczony na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
A profilaktyka?
No profilaktyka też jest świadczeniem opieki zdrowotnej, tak? Bo programy profilaktyczne też to są świadczenia opieki zdrowotnej. Ja na koniec mógłbym, taka konkluzja, że w ochronie zdrowia nie ma miejsca na tematy zastępcze. My tutaj de facto troszeczkę tak podchodzimy, że wymyślamy sobie takie tematy zastępcze, bo to wymaga od nas mniejszej aktywności, mniejszego wysiłku, tak? Kupujemy te suplementy właśnie po to, bo wydaje nam się, że jak kupimy, będziemy zażywali ten suplement, to, no to nasze zdrowie na tym skorzysta. Ja wczoraj stałem w kolejce w jednej z aptek i zwrócił moją uwagę fakt, że właśnie takie były napisy. Jest regał z lekami i masz napis młodość. No to młodość, coś tam jeszcze. Tak? No to też jest znamienne, takie komunikowanie się z pacjentem. No wchodzi pacjent, konsument, tak? Wchodzi konsument do apteki i widzi regał z hasłem młodość i
zdarność. Zjesz parę tabletek, tak? Będziesz młody. No
to jest kuriozum właśnie, że to są takie trochę też szukanie tematów zastępczych. Oczywiście nikt nie mówi, że te suplementy w jakiś tam sposób nie mogą, nie wzmacniają tego świadomego podchodzenia do problematyki zdrowotnej, ale myślę, znaczy jestem przekonany nawet, że mamy tą skłonność do szukania tematów zastępczych.
Dziękuję bardzo. O tym my na pewno będziemy jeszcze rozmawiali, bo to temat ważny dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Zmieniamy temat. Od 8 stycznia lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych recept. Teraz do wykupu leku, który przypisał lekarz, trzeba będzie się posłużyć w aptece czterocyfrowym kodem. Zdaniem farmaceutów to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy teraz nie będą musieli realizować takiej recepty w całości. E-recepty nie da się również zgubić lub zniszczyć. Mało tego, jeżeli przyjmujemy stały lek, lekarz może go wypisać bez naszej wizyty. Oszczędzamy czas i pieniądze. Jak funkcjonuje ten system, wyjaśnia dr Marzena Plucińska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Od dłuższego czasu wystawiamy e-recepty. Są zespoły lekarzy rodzinnych, którzy już pracują w tym systemie. Z większą nieśmiałością wchodzą w system praktyki, małe praktyki lekarskie, ale wiemy, że cyfryzacja jest nieunikniona. No, od 8 stycznia jakby jest obowiązek wystawiania e-recept.
Na czym to polega, ta e-recepta? Jak to działa w ogóle? Bo z tego, co pytają nasi słuchacze, to niektórzy po prostu tak z dystansem też podchodzą do tego faktu, że teraz nie dostaną wersji papierowej, czyli nie będzie tego dokumentu, który z reguły nosimy do apteki, tylko jakoś tak drogą elektroniczną te apteki będą wiedziały o tym, jaką receptę mamy wystawioną.
Cyfryzacja jest wszechobecna, w związku z tym tak to działa. Przekaz przez internet, apteka będzie miała...
Każda apteka w kraju, tak?
Każda apteka w kraju będzie miała receptę dla danego pacjenta. Pacjent musi okazywać się w aptece tylko PESEL-em. I będą oczywiście dwie formy przekazywania tej informacji. Albo pacjent jest zarejestrowany na koncie IKP, czyli indywidualnym koncie pacjenta, a jeżeli nie ma założonego takiego konta, to wówczas dostanie kartkę z numerem recepty i z tą kartką z numerem okazuje się w aptece PESEL-em, uzyskuje dostęp do leków.
My mamy obowiązek mieć przy sobie dokument tożsamości w twojej aptece, czy wystarczy podać numer tylko i PESEL? I to w zupełności powinno wystarczyć do tego, żeby pobrać te leki?
To pytanie zadałam pani magister, szefowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze i powiedziała, że wystarczy okazać się PESEL-em.
Jak pani powiedziała, indywidualne konto pacjenta jest dużo bardziej wygodne, ponieważ tam możemy sprawdzić jakość, znaczy co ewentualnie jest tam przepisane, sposób postępowania, tak? To jest jakby rozszerzona formuła już.
Tak, jest to informacja jakby o tym, co się zdarzyło w naszych kontaktach z ochroną zdrowia. Wszystkie wizyty, wszystkie wypisane leki dotychczas. To już istnieje, także można sobie podejrzeć, co to się z nami działo w ostatnim czasie. I o tyle jest wygodniejszą formą, że pacjent wtedy, czy ktoś z rodziny, bo nie musi to pacjent osobiście, ale może ktoś z rodziny uzyskać również taką e-receptę na komórkę albo mailem. Czy na wiadomość na komórkę lub na wiadomość mailową.
Czy to indywidualne konto pacjenta jest popularne? O to zapytam Joannę Branicką, rzecznika Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Witam uprzejmie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak to indywidualne konto pacjenta jest postrzegane przez nas, mieszkańców naszego regionu?
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia cały czas zachęca do zakładania właśnie indywidualnego konta pacjenta. O wielu zaletach przed chwilą właśnie mówiła pani doktor. Na tę chwilę prawie 2000 pacjentów takie konto już posiada.
No, czyli większa część pracy jeszcze przed nami, tak?
Dużo pracy przed nami, tak. My cały czas właśnie zachęcamy, cały czas mówimy o zaletach tego systemu, że są to tak jakby elektroniczne książeczki rumowskie. Kiedyś mieliśmy książeczki rumowskie, teraz mamy internetowe konto pacjenta i tam właśnie mamy zawarte wszystkie informacje odnośnie naszego leczenia. Będą one niebawem widoczne już od 2008 roku, wszystkie zdarzenia medyczne dostępne. Dodatkowo wszystkie informacje na temat wypisywanych leków, tak jak pani doktor też wspominała właśnie, raz, że elektronicznie ją otrzymujemy, ale potem też będziemy mieli wgląd do leków, które były nam wypisane na przełomie iluś lat. Także jest to też super informacja dla lekarza, który może zobaczyć, jakie pacjentowi są leki przypisywane. Oczywiście sami udostępniamy te informacje lekarzowi, jeżeli chcemy dać dostęp do wglądu naszej dokumentacji.
A jakie są warunki założenia takiego indywidualnego konta pacjenta? Czy to jest skomplikowane bardzo?
Nie jest to skomplikowane. Trzeba mieć wcześniej założony profil zaufany. Trzeba mieć też maila, żeby dokonać tych czynności do końca, czyli adres mailowy. Taki użytkownik musi mieć założony. My zachęcamy cały czas pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia Lubuskiego Oddziału, zachęcają do przyjścia do siedziby bądź też do delegatury do Gorzowa. My z chęcią pomożemy, wszystko wytłumaczymy, wyjaśnimy, na czym to polega i pomożemy założyć takie konto.
Długo to trwa, taki profil, założenie takiego profilu?
Zakładanie?
Tak.
Zakładanie takiego konta to jest około 5-8 minut.
To rzeczywiście bardzo proste, także te osoby, które nie mają, serdecznie zapraszamy do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, czy to w Zielonej Górze, czy też w Gorzowie i wtedy sobie rzeczywiście możemy sprawdzić. I tam także są zalecenia, rozumiem, lekarzy. Wszystko, tam jest cała nasza historia choroby, tak?
Tak, tam jest cała historia naszego leczenia.
Dziękuję bardzo i zachęcamy wszystkich tych, którzy ewentualnie mają ochotę do tego, żeby zostać członkiem tego, że tak powiem, ekskluzywnego na razie, bo 2000 ludzi to nie jest jeszcze tak wiele, klubu, który ma indywidualne konto pacjenta. Przypomnę, że naszym gościem była Joanna Branicka, rzecznik Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Ja dodam, że rzeczywiście przyszłościowo to jest to bardzo dobre narzędzie, bo o tym, o czym pani Joanna wspomniała, będzie możliwość wglądu przez innych lekarzy w historię choroby pacjenta. To jest niezwykle ważne w momencie, kiedy na przykład pacjent zgłasza się do szpitala albo jest przywożony do szpitala, a my tak nie bardzo
coś tam wiemy. Tak jakby karta pacjenta była na miejscu.
Dokładnie.
Tak?
A tak to wiemy, jakie leki brał, czy
jaką
możemy się domyślić,
krwi,
tak,
na co uczulony jest na przykład.
No właśnie.
I jakie badania
Także
miał zrobione.
Na razie to są głównie recepty, czyli leki i wizyty u specjalistów, ale nawet ta informacja nam dużo daje.
I każdy lekarz będzie miał wgląd wprost do historii naszej.
Ten choroby. Lekarz, któremu pacjent udostępni wgląd.
Czyli no, jak Państwo słyszą, bardzo fajne te rozwiązania będą dla przyszłego leczenia, tym bardziej, że te choroby wynikają z poprzednich lat. Jak dziecko będzie miało, to dziecko już może mieć także indywidualne konto pacjenta. No, rodzice zakładają, tak? I
tak.
Wgląd od początku właściwie historii życia tego młodego człowieka będzie wygodny dla lekarza, żeby kontrolować ten stan jego zdrowia, tak?
Tak, dokładnie. Ja tylko dodam, że żeby też Państwo się nie dziwili, że będą nadal funkcjonowały przez pewien czas te zwykłe recepty, bo jest taka możliwość w momencie braku dostępu do internetu, wizyty domowej na wsi, takich innych trudnych sytuacji, że będzie można wypisać zwykłą receptę i ta recepta będzie zrealizowana w aptece. Apteka nie może odmówić realizacji zwykłej recepty.
Czyli to jeszcze ten okres przejściowy będzie to wszystko, tak jak pani powiedziała, funkcjonowała podwójnie, tym bardziej, że no zbyt wiele osób jeszcze nie ma tego indywidualnego konta pacjenta. Być może nie wszyscy korzystają z usług medycznych, dlatego tego konta sobie jeszcze nie założyli, bo nie widzą takiej potrzeby. Ale wcześniej czy później podejrzewam, że wszystkich nas to obejmie.
To znaczy do e-recepty nie potrzeba jeszcze mieć założonego tego konta, ale dobrze by było mieć,
bo wtedy mamy wgląd i
tak,
widzimy,
oczywiście.
Co ewentualnie było przepisane.
Oczywiście.
Inny lekarz także, jak pani powiedziała, tak. Widzi. Także jest to o tyle wygodne. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.